Halleluja. Panie, tak teraz stoimy w Twojej obecności i otwieramy Tobie nasze serca. Duchu Święty, mów do nas. Panie, posyłaj dzisiaj do nas Słowo, które ma moc leczyć, uzdrawiać, obdarzać życiem wiecznym. Słowo, które ma moc oczyszczać i obmywać, Panie. Tak, Ojcze, modlę się dzisiaj tutaj o każde serce na tym miejscu. Modlę się o siebie, Panie. Modlę się o to, aby ten czas był dla nas błogosławiony i budujący. Panie, chcemy Ciebie uwielbiać. Ty jesteś naszym cudownym Bogiem i Zbawicielem. Panie, mów do nas, bo słudzy Twoi słuchają. Amen. Moi kochani, tak jak ci z Was, którzy regularnie chodzą tutaj na nabożeństwa, to myślę, że zauważyliście, że już od kilku ładnych miesięcy z tego miejsca przez usta różnych usługujących właściwie płynie cały czas to samo poselstwo. Płynie zachęta ku temu, żeby nasze serca były przebudzone dla Boga. I dzisiejsze Twoje świadectwo pokazuje, że Duch Święty te rzeczy czyni. Ja wierzę, że też czyni w wielu sercach. I chcę dzisiaj właśnie mówić na temat takiego osobistego przebudzenia. Przebudzenia, które potrzebuje przeżyć i doświadczać i żyć nim każdy z nas. Jeżeli możemy sobie otworzyć Ewangelię Łukasza, 15 rozdział, odczytamy kilka wersetów od 14. Historia bardzo znana, myślę, że chyba każdy na tym miejscu przynajmniej raz w życiu słyszał historię o synu marnotrawnym. Słyszeliście tę historię? Pewnie tak. My odczytamy sobie od pewnego momentu tej historii, a właściwie od momentu, kiedy młodzieniec popadł w tarapaty. Czytamy tutaj od 14 wersetu. A gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w owym kraju i on zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli owego kraju, a ten wysłał go do swej posiadłości wiejskiej, aby pasł świnie. I pragnął napełnić brzuch swój omłotem, którym karmiły się świnie, lecz nikt mu nie dawał. A wyjrzawszy w siebie, rzekł: iluż to najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu, przeciwko tobie, już nie jestem godzien nazywać się synem twoim, uczyń mnie ze mnie jednego z najemników swoich. Moi kochani, z tej historii, którą mówił Pan Jezus, tak naprawdę wielu rzeczy nie wiemy. Nie wiemy, jak długo trwała ta sytuacja, kiedy w końcu do tego młodego człowieka doszła ta myśl: co ja tutaj robię? Nie wiemy, czy to był jakiś dzień taki jak dzisiaj, taki niżowy, ciemno było, smutno, on był pewnie głodny, wynędzniały, być może wlewał świniom do koryta wodę i zobaczył swoje odbicie wynędzniałe, osoby wychudłej, zmarnowanej. I wiecie, nieważne są te wszystkie rzeczy, te okoliczności, ale ważne jest to, że w tym dniu, w tej chwili jego oczy otworzyły się na jego prawdziwy stan, w jakim się znalazł. Dlatego możemy powiedzieć zupełnie spokojnie, że ten dzień to było jego osobiste przebudzenie. Zobaczył, jak rzeczy naprawdę się mają. I kiedy czytamy dalej tę historię, widzimy, że był to właściwie początek niezwykłych, a wręcz niewiarygodnych rzeczy w jego późniejszym życiu, na które on w ogóle nie oczekiwał, nawet nie myślał. Jego planem minimum było być sługą w domu swego ojca. A co się stało, dokładnie wiemy. Jak ktoś nie wie, polecam 15 rozdział Ewangelii Łukasza, to się dowie. A więc, moi drodzy, w każdym razie ta sytuacja pokazuje mi, też patrząc na moje osobiste życie z Bogiem, które trwa już blisko ćwierć wieku, pokazuje mi, że każdy z nas potrzebuje co pewien czas takiego przebudzenia, a więc zobaczenia pewnych okoliczności, w których jestem. Potrzebujemy zadać sobie pytania, dlaczego jestem w miejscu, jakim jestem? Dlaczego robię to, co robię, albo dlaczego nie robię tego, czego nie robię? Jaki jest cel mojego życia? Co nadaje mu sens? I wierzę, że ten moment pozwala nam dostrzec sytuację, jaka jest rzeczywista w naszym życiu. I zwróćcie uwagę, że czasami zwlekamy z takim spojrzeniem w swoje serce. Ale historia tego młodego człowieka pokazuje nam, że lepiej jest nie zwlekać z zapytaniem samego siebie, z takim momentem ocknięcia, przebudzenia, ponieważ czasami okoliczności życia stają się bardzo nieznośne. Po co tyle czekać? Tak jak wiecie, przez wiele lat pracowałem w ośrodku w Janowicach Wielkich i tam spotkałem ludzi, którzy zwlekali z taką decyzją, zwlekali z momentem upamiętania się, zmiany swojego myślenia. Czekali latami. Potem mówi: bracie Darku, jestem alkoholikiem już 35 lat. Nie wiem, wszystko straciłem, jestem w Janowicach, zaczynam od zera. Po co czekać tak długo? Czasami niektórzy zwlekali z takimi decyzjami i niestety nałogi ich zabrały z tego świata. A więc chcę dzisiaj mówić o takim osobistym przebudzeniu każdego z nas. Dlaczego ono jest ważne dla każdego człowieka? To słowo jest skierowane do tych, którzy jeszcze nigdy nie poznali Boga jako swego osobistego Pana, jako swego Zbawiciela, którzy o Bogu tylko słyszeli, bo wierzę, że kiedy przebudzisz się, będziesz mógł wejść w zupełnie inny wymiar relacji z Panem Bogiem, ale też jestem przekonany, że to słowo jest szczególnie dla nas, ludzi wierzących, dla ludzi kochających Jezusa, ponieważ osobiste przebudzenia są dla nas wręcz konieczne. Amen? A więc chcę dzisiaj mówić na temat takiego duchowego przebudzenia. Jeżeli jest duchowe przebudzenie, to znaczy, że też jest duchowy sen. I czasami, też to widzę w swoim życiu, czasami zdarza się taki moment, kiedy jakby duchowo przysypiamy. Tracimy taką wrażliwość, czujność. Tak jakby osiadamy troszkę na laurach. Jest nam dobrze, właściwie nie oczekujemy zbyt wielu zmian w naszym życiu. I wiecie, to się każdemu zdarza. Żyjemy w takiej sytuacji gospodarczej, życiowej, że niestety tempo czasu jest tak wielkie, że właściwie, ja nie wiem, mi się wydaje, że niedziela była wczoraj. Nie wiem, czy takie macie wrażenie. A jak sobie pomyślę, że za tydzień będziemy prawie już w połowie listopada, to po prostu jest szok. A więc zobaczcie, tempo życia powoduje, że jesteśmy zagonieni, ciągły brak czasu, jakieś problemy, jakieś kłopoty. I widzisz, tak to bywa też w życiu fizycznym, że kiedy jesteś zmęczony, to przysypiasz. I kiedy jesteś też tak duchowo zagoniony, to też zdarza się nam przysnąć. I czasami jest to naprawdę bardzo silne, silniejsze od nas. I to tak, wiesz, jak po całym dniu, kiedy jesteś zmęczony, masz taki plan: dzisiaj sobie siądę w wygodnym fotelu, przykryję się kocykiem, włączę sobie film i oglądasz pierwsze 3 minuty. A potem się budzisz za 3 godziny i jest już inny film. I nie wiesz, co chodzi. No zaraz, dlaczego tutaj było tak, a tu jest tak? Po prostu przespałeś pewne rzeczy. Nie wiesz, kto z kim i dlaczego. Zdarza się, ktoś tak miał kiedyś w życiu swoim? Miałem nie raz. Zasnąłem na jednym filmie, obudziłem się na jakimś drugim i tak pół godziny myślę, o co chodzi? Tam był jakiś inny aktor chyba, ale coś nie jarzę w ogóle sytuacji. Czasami też tak bywa, na przykład, kiedy zdarza nam się przysnąć po południu. Ja tak miałem kilka razy. Przysnąłem po południu, obudziłem się wieczorem i nie wiem, czy to jeszcze jest wczoraj, czy to już jest dzisiaj, czy to jest właściwie jutro. Nie wiem, w jakim jestem momencie. Mieliście tak? A kto nie miał? Ludzie. Kto nie miał? Każdy tak miał. Może nie każdy pamięta, ale ja tak miałem nie raz. A więc zobaczcie, takie przyśnięcie zdarza nam się w życiu fizycznym, ale także w życiu duchowym. Bo zwróćcie uwagę, że sam sen jako zjawisko fizjologiczne jest bardzo dla nas wskazane i potrzebne. Nie można spać zbyt długo, ale też nie można spać zbyt krótko. Potrzebujesz czasu i regeneracji dla swojego ciała i dla swojej psychiki. A więc jest to potrzebna rzecz. Czasami sami siebie tak właśnie męczymy i katujemy, przesuwając granice snu do późnych godzin, a potem trzeba rano wstać i wiesz, że jesteś w kościele teraz dzisiaj, nie? Wiesz, że jesteś w kościele? Patrząc po niektórych twarzach widzę, że tak nie do końca wierzą, gdzie są po prostu. Co to za okoliczności? Ja jeszcze śpię. A więc zjawisko snu jest czymś pozytywnym, wskazanym. Trzeba spać tyle, ile człowiek wymaga. Wiecie, niektórzy też, tak było w Janowicach, temu zjawiskowi snu przypisują wymiar moralny. Jest takie powiedzenie w Polsce, funkcjonuje, że kto śpi, to nie grzeszy. Pamiętacie takie coś? Ktoś to słyszał w ogóle kiedyś, że ktoś śpi, nie grzeszy? Ja nie raz. A w Janowicach był pewien taki ciąg logiczny, gdzie wynikało tak, kto pije, ten śpi, kto śpi, nie grzeszy. Wniosek? Kto pije, nie grzeszy. Więc czym w ogóle problem? Czego nas się czepiają? Jaki grzech? Przecież ja śpię snem sprawiedliwego. Oczywiście to jest żart. Ale zobaczcie, z drugiej strony, kiedy śpimy zbyt długo, to fakt jest taki, że kiedy śpimy w niewłaściwym czasie, pewne rzeczy nas omijają. Jesteś jakby poza rzeczywistością. Niby jesteś, a ciebie nie ma. A więc rzeczy cię mijają. Tak jakby cię nie było. To dlatego w starożytności sen uważano za brata bliźniaka śmierci. Bo kiedy ktoś śpi, czy ktoś jest martwy, ciężko jest to tak na oko rozróżnić. Nie wiadomo. Jak badamy, czy ktoś żyje? No musimy przełożyć jakieś ucho, nie tam, czy coś oddycha, czy coś tam w ogóle rusza, czy coś, a więc musimy to stwierdzić z bliska. Z daleka właściwie się niczym nie różnią. Nie wiem, czy wiecie, ale do dzisiaj w Grecji cmentarze nazywają się dormitoria, czyli sypialnie. Miejsce snu. W pewien sposób jest to bardzo biblijne. O tym mówi, że ci, którzy w Panu zasypiają, tak, czekają na Jego przyjście i przebudzenie się. Ale dzisiaj nie mówimy oczywiście na temat snu fizycznego, ale na temat bardzo ważnego zagrożenia w naszym duchowym życiu, a tym jest duchowa ospałość. I powiem wam, kiedy na ten temat myślałem, to zauważyłem ciekawą rzecz. To nie jest tylko problem naszych czasów. To nawet nie jest problem naszych ojców czy praojców w wierze. To nie jest nasz problem naszych czasów współczesnych, kiedy wszyscy jesteśmy zagonieni, nie mamy czasu, mamy wprawdzie udogodnienia w postaci samochodów, samolotów, komputerów, telefonów komórkowych. Wszystko po to, żeby mieć więcej czasu, skutek jest taki, że go w ogóle nie mamy. Powiem wam, w moim telefonie, nie wiem, czy tak macie też w Androidzie, ale w iPhone jest taka funkcja, ile spędzasz czasu przed ekranem. Ja ją wyłączyłem, bo mnie denerwowała. Ona mnie po prostu oskarżała. To jest nieprawda. Warto sobie ten czas mierzyć. Nie wiem, czy takie coś na Androida, ale ciekawa rzecz. A więc zobaczcie, ten problem okazuje się miał korzenie dużo, dużo wcześniej. Właściwie filary Kościoła, było ich trzy takie filary, Piotr, Jakub i Jan, dali niechlubny przykład. Pamiętacie, kiedy oni zasnęli po raz pierwszy w swoim życiu? W najmniej spodziewanych okolicznościach. Poszli z Panem Jezusem do ogrodu się razem z Nim modlić. I posnęli sobie. I w ten sposób, nie wiem, chcąc czy nie chcąc, wytyczyli pewien szlak dla wierzących. Dla niektórych czas modlitwy to jest czas dobrego snu. Potem się budzisz, mówisz, Boże, co ja zrobiłem? Miałem się modlić, ale niech Cię, nawet mój sen chwali. Jest taka, nie? Jest taki gdzieś, że też sen może Boga chwalić. Oczywiście to jest współżartem, ale kiedy czytamy Nowy Testament, to widzimy, że Paweł apostoł zauważył to niepokojące zjawisko w kościołach, które założył. Nie wiem, jak wy czytacie listy, ale trzeba je czytać w ten sposób, że one bardzo często są odpowiedzią na pewne problemy w życiu Kościoła. Paweł, widząc pewne zjawiska, słysząc o nich albo w jakiś inny sposób mając informacje, reagował w ten sposób, że pisał list. Jeżeli ja chodzę teraz cały czas prosto, to nikt z was nie wpadnie na pomysł, żeby powiedzieć do mnie, ej, nie garb się. Ale gdybym tak chodził, to myślę, że może być, powiedział pastorze, może byś się wyprostował, bo się garbisz. A więc twoja reakcja byłaby czym? Skutkiem mojego zachowania. A więc Paweł apostoł, widząc sytuację w kilku kościołach, które założył, zauważył to niepokojące zjawisko, że tam coś się dzieje z ich duchową ospałością. Zobaczył to w trzech kościołach. W Tesalonikach, w Rzymie i w Efezie. I skoro to miało miejsce w trzech kościołach, to z dużą dozą prawdopodobieństwa, a nawet pewności, grozi to nam również. Amen? Grozi czy nie grozi? To nie tylko jest list do Efezjan czy do Tesalonika, to jest list też do nas. List do Świdniczan. A więc on napisał w swoich listach, teraz zwróćcie uwagę, najpierw do Tesaloniczan. 5:5-6. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Przeto, co przeto? Przeto nie śpijmy. Aha, okazało się, że chyba tam jest z tym problem. Skoro Paweł napisał, przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Później widzimy list do Rzymian, 13 rozdział, 10-11, czytamy tam tak. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza. Wypełnieniem więc zakonu jest miłość. A to czyńcie wiedząc, że już czas, że nadeszła pora, abyście co? A więc w Rzymie też była sypialnia. Abyście się ze snu obudzili. Albowiem teraz jest bliższe nasze zbawienie niż kiedy uwierzyliśmy. A więc znowuż kolejny zbór, gdzie był problem z duchową ospałością. Ale ja sobie myślę, że w Efezie to spali najmocniej. Bo tam były najmocniejsze słowa do nich skierowane. Efezjan 5, rozdział 14-15 czytamy tak. Dlatego powiedziano, obudź się! Obudź się, który śpisz! A więc tutaj Paweł, można powiedzieć, zaczął już chyba nimi tarmosić. Ej, obudź się! Nie jest tak? Tam było, przeto nie śpijmy, zachęta, a tutaj jest tryb rozkazujący, obudź się, który śpisz i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. I kiedy widzimy te trzy chociaż miejsca, to widzimy bardzo ważny pierwszy wniosek. Prawdopodobnie Pawłowi nie chodziło o to, żeby powołać służbę budzenia na kazaniach. A więc co bracia, którzy chodzą wzdłuż ławek i patrzą, kto śpi? Jak ten, kto śpi, to go obudzimy. Obudź się, który śpisz. Słuchaj kazania. Nie o taką chyba służbę chodziło. Chociaż zdarzało się w służbie Pawła też takie przypadki, że mu spali na kazaniach. Dlatego ja w ogóle z tym już nie walczę. Jak ktoś chce spać, niech śpi. Może potrzeba, może jest zmęczony. Niech sobie śpi, tylko proszę, nie siadaj na oknie. Bo ten młody człowiek, który sobie na kazaniu przysnął, spał sobie na oknie. I potem czytamy, że to było trzecie piętro. I wiecie, tak się gibnął, na zewnątrz spadł, zabił się. Paweł apostoł tam zszedł, na szczęście go wzbudził z martwych, całe szczęście. Dlatego w naszych kościołach, moi drodzy, są kraty w oknach, bo nie mamy gwarancji, że jak ktoś spadnie, to my go ożywimy później. Może być różnie, może być tak, że powiem, no trudno. Poszedł do Pana, tak ekspresowo, z trzeciego piętra, ciach i już jest w niebie. A więc zobaczcie, takie rzeczy miały miejsce. Na czym więc, w jaki sposób ja mogę rozpoznać, czy ja duchowo śpię, czy mam jakiś taki duchowy letarg, czy mam przebudzone serce? I oczywiście będziemy szukać tych odpowiedzi w liście Pawła do Efezjan, ponieważ oni najwięcej zebrali od Pawła. Nawet taką najmocniejszą jakby, może nie krytykę, ale taki najmocniejszy budzik, gdzie Paweł mówi, obudź się, który śpisz. I teraz zobaczmy wszyscy Efezjan 5, rozdział 8-9, bo tutaj widzę pewną diagnozę, jaką Paweł pokazał nam, w jaki sposób rozpoznać duchową ospałość w naszym życiu. Czytamy tak. Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i prawda. Czy jest coś w tym wersecie, co nas jakoś zastanawia? Mnie zastanowiła kropka. Kropka między zdaniem jesteście światłością w Panu, a postępujcie jako dzieci światłości. Ta kropka bardzo wiele mówi. Wiecie, co ona mówi? Ona pokazała, że w Efezie była prawdziwa teoria, jesteśmy światłością w Panu, ale brakowało im prawdziwej praktyki. Dlatego napisał, postępujcie jako dzieci światłości. Czyli był pewien brak. I kiedy czytamy dokładnie ten list, to widzimy, że w tym Efezie naprawdę rzeczy działy się przedziwne. Że ta wiedza, kim są, rozmijała się z praktyką, jak postępują. Bo okazuje się, że bardzo często bywa tak w naszym życiu chrześcijańskim, że jedno nie ma nic wspólnego z drugim. Nieraz słyszałem takie, to w innej jakby sytuacji życiowej, takie stwierdzenie, jestem wierzący, niepraktykujący. I kiedyś myślałem w swojej naiwności, że to dotyczy tamtych gdzieś tam, tradycyjnych kościołów. Okazuje się, że czasami mamy też takich wierzących, niepraktykujących. kropka rozdziela teorię, która jest prawdziwa, która jest jak najbardziej właściwa, jesteśmy święci, wybrani, synowie Bożego Królestwa i tak dalej, i tak dalej, rozdziela od rzeczywistości, od praktyki, od postępowania. Dlatego on napisał, postępujcie jako dzieci światłości. I w Efezie im to się bardzo rozjechało. Bardzo rozjechało się. Myślę, że gdybyśmy zaprosili Pawła Apostoła i on by nam to powiedział, co ja teraz przeczytam, to byśmy się obrazili, że nas oskarża, że się nas czepia. A on nie, on napisał tak, Efezjan 4,17. To więc mówię i zaklinam na Pana. To są bardzo mocne słowa. To tak jakbyś mówił, spójrzmy głęboko w oczy, popatrz teraz, mówię coś bardzo ważnego. Zaklinam Pana, abyście już więcej nie postępowali jak poganie. Wow. To jest zimny prysznic. A przecież na początku w tym liście napisał, że do świętych napisał w Efezie, kochających Pana i tak dalej. I teraz mówi, nie postępujcie jak poganie. Czujecie tą moc tej przygany, tego stwierdzenia tej sytuacji? Postępowali jak poganie. Bo kiedy sobie czytamy dalej ten list, Paweł pisze tam tak. Kto tedy kradł, niech kraść przestanie. I on to nie mówił do pogan biednych gdzieś tam w świecie. On to mówił do wierzących. A więc mógł napisać, kto przychodzi na nasze zgromadzenia, niech pilnuje i strzeże swoich kieszeni. Bo tutaj są wierzący, którzy po prostu mają prostszy sposób na dorobienie się, po prostu zabierają nie swoje. Kto kradnie, niech kraść przestanie. Kto używa nieprzyzwoitych słów, niech przestanie to robić. I tak dalej. Cały ten rozdział pokazuje piąty na temat takich przykazań na co dzień. I to są przykazania skierowane do wierzących w Efezie. O czym to świadczy? Stali się duchowo ospali. Postępowali jak poganie. A więc jeżeli wiedza w twoim życiu nie przekłada się na praktykę, na postępowanie w twoim życiu, to prawdopodobnie jesteś w jakimś letargu, w jakimś duchowym śnie. Komuś się kiedyś śniło w życiu takie coś, że na przykład biegnie gdzieś tam, załóżmy, czy tam, nie wiem, jedzie rowerem, pociągiem, cokolwiek. Śniło się, że się przemieszcza? Tak? Śniło się komuś? Mi się śniło nieraz. I co? Otwierasz oczy i co? I co? Gdzie byłeś? No gdzie byłeś, jak się otworzyć oczy? W łóżku. A mi się śniło, że byłem na przykład w Bagdadzie, załóżmy, bo niech będzie gdziekolwiek. Ja byłem w łóżku, a więc mi się wydawało, że się przemieszczam, tak? Miałem dobry sen, fajnie mi się śniło, super mi się leciało tym samolotem, ale okazało się, że jestem w łóżku. A więc rzeczywistość była zupełnie inna niż to, co mi się wydawało. A więc jeżeli rzeczy, które wiesz, które wyznajesz w swoim życiu, nie mają przełożenia na doświadczenie, na praktykę, na postępowanie, to prawdopodobnie jesteś w duchowym letargu. Po prostu wydaje ci się. Tylko ci się wydaje. Dlaczego? Dlatego też potrzebujemy osobistego przebudzenia. Aha, faktycznie jestem w łóżku. Skoro chcę gdzieś pojechać, to muszę wsiąść do prawdziwego pociągu. Wsiąść na rower, do samochodu i się przemieścić. Wtedy to będzie naprawdę. Ma to sens, co mówię, czy nie? Dziękuję. A więc słuchajcie, co więc teraz potrzebujemy? Potrzebujemy czegoś, co tę wiedzę o Bogu, której myślę czasami mamy zbyt dużo już i ta wiedza powoduje, że jesteśmy jak takie baloniki dmuchane helem, unosimy się swobodnie i wysoko, bo tyle już wiemy. Biblia mówi, że poznanie nadyma, tak? Pamiętacie to? Taki napompowani chrześcijanie, wszystko wiedzą najlepiej. Już nic nie powiesz. Ja już jestem w Bogu 3 tygodnie, to ja już wszystko wiem. Napompowani chrześcijanie. A więc co zrobić, żeby ta wiedza przemieniła się w doświadczenie Boga w naszym życiu? Bo przecież o to chodzi. Żebyśmy nie wiedzieli, że Bóg jest miłością, ale żebyśmy doświadczali tej Bożej miłości. Amen? Żebyśmy nie tylko wiedzieli, że Bóg przebacza grzesznikom, ale żebyśmy byli pewni, że On mi przebaczył. Żebym nie tylko wyznawał, że w Biblii napisane jest, że on oczyszcza, ale abym ja był oczyszczony. A więc wiedza musi przejść w doświadczenie. Bo jeżeli tego nie ma, przypomina bardzo senne marzenia. I ja wierzę właśnie, że odpowiedzią jest to dzisiejsze słowo. Jest potrzeba osobistego naszego przebudzenia. To słowo dotyczy ciebie i dotyczy mnie. I powiem wam, w tym samym liście jest odkryty dla nas kapitalny budzik. Budzik, który nie pozwala nam spać. Otwórzmy sobie list do Efezjan, 1:16-19. Apostoł napisał tak. Nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich. Więc pierwszą rzeczą do przebudzenia jest modlitwa. Dlatego, że ona w jakiś sposób powoduje, że Duch Święty zaczyna na nią odpowiadać i zaczyna nas budzić. Czytamy tutaj dalej. Wspominać was w moich modlitwach, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec Chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał i jakie jest bogactwo chwały, udziałem świętych w dziedzictwie Jego, jak nadzwyczajna jest moc, wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy. A więc wierzę w to, że odpowiedzią na modlitwę jest działanie Ducha Świętego. To Duch Święty zaczyna budzić nasze serca. Przyjęło się w naszym chrześcijańskim, naszych chrześcijańskich denominacjach takie fajne stwierdzenie, że Duch Święty jest jak dżentelmen. Taki łagodny zawsze. Wiesz, gdybym był dżentelmenem i chciał ciebie obudzić, to ja bym cię chyba nie obudził. No, ej, obudź się. Ej, obudź się. A, twardo śpi. Może nie będę mu przeszkadzał. Tak budzi dżentelmen. O, nie, nie, nie. Żeby nie urazić. Prawdą jest, że Duch Święty jest bardzo delikatny i czasami przypomina dżentelmena, ale również prawdą jest to, że Duch Święty czasami budzi dużo mocniej. Wiecie o tym? Oj, dużo mocniej. Jak bardzo? Przekonali się o tym w Dziejach Apostolskich takie małżeństwo. Ananiasz i Safira się przekonali o tym, że Duch Święty potrafi naprawdę porządnie obudzić. Ich tak obudził, że faktycznie musieli powstać z martwych, żeby im Jezus zajaśniał. Pamiętacie tę sytuację? Okłamali Piotra, wyrok został razu wykonany przez Boga, zmarli na miejscu. I jaki był tego skutek? Czytamy dalej. Wielka bojaźń padła na cały Kościół. Czy to sprawiło, że było ich mniej? Nie, oni się pomnażali, ale zauważyli bardzo ważną rzecz, że Bóg, że Duch Święty jest prawdziwym Bogiem i nie można sobie z Niego robić żartów. Jest to potężna, święta osoba. I czasami faktycznie budzi delikatnie, czasami budzi mocniej. A to zależy od osoby, która musi być obudzona. Kto z was ma więcej jak dwoje dzieci? Trzy w górę ja podnoszę. Powiedzcie mi taką rzecz. Czy wszystkie wasze dzieci są identyczne i jednakowe co do charakteru i tak dalej zachowania? Każde jest inne, tak? Jedna fabryka, różne produkty. Jak to się stało? Każde jest inne. A więc jeżeli Bóg jest naszym ojcem, to on do każdego swojego dziecka podchodzi indywidualnie. Jedne dziecko reaguje na zachętę. No to wstań i ucz się, dobrze. A inne musi odczuć kary. Nie będziesz miał teraz tego i tamtego przez rok. Ja takie kary lubię dawać, długoterminowe. Potem żona mówi, nie przesadzaj człowieku, to on zapomniał tej karze w ogóle. Tak to jest. I Duch Święty jednych budzi łagodniej i ci się dadzą obudzić, a innych musi troszeczkę potrząsnąć, potelepać. Jaki jest cel? Abyś osobiście się przebudził. Paweł napisał, obudź się, który śpisz i powstań z martwych. To jest ciekawe zdanie, ponieważ zwróćcie uwagę, że sen fizyczny, w którym jesteśmy pogrążeni, kiedy budzimy się, tak naprawdę niczego w naszym życiu nie rozwiązuje. Położyłeś się spać z kredytem na 100 tysięcy złotych i co? I obudziłeś się jak? Z tym samym kredytem. On dalej jest. Nawet, że ci się śniło, że już go spłaciłeś. Ale obudził się, dalej jest. A więc kładzie się z problemami i wstaje z problemami. Sen fizyczny niczego nie zmienia. Może daje ci troszeczkę wytchnienia od tych problemów, ale on dalej wprowadza ci w tą samą ziemską rzeczywistość. Natomiast duchowe przebudzenie jest niezwykłe. Jest ono jakby powstaniem z martwych. Co to znaczy? To znaczy, że kiedy budzisz się duchowo, twoje oczy otwierają się na duchowy, prawdziwy świat. Widzisz to, kim jest Jezus. Zajaśnieje ci Chrystus, a więc widzisz Jego blask, Jego piękno, chwałę i moc. I dopiero wtedy nasze problemy mogą być rozwiązane. Amen? Dopiero wtedy możesz być uzdrowiony, możesz mieć przebaczone grzechy, oczyszczony, pokój w sercu. Dopiero wtedy rzeczy się dzieją. Powstajesz jakby z martwych do prawdziwego życia. To jest niezwykła historia. Powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Dlatego, drogi bracie i siostro, potrzebujesz osobistego, i ja też potrzebuję osobistego przebudzenia, ponieważ jest to kluczowe dla nas, fundamentalne dla nas. Bo kiedy widzisz, twoje osobiste doznanie bliskości Pana będzie takie właśnie bardzo osobiste, będzie twoim własnym doświadczeniem, ono sprawi, że serce ci będzie biło żywiej, że ono będzie przebudzone. Dlaczego? Osobiste przebudzenie angażuje ciebie. Angażuje twoje zaangażowanie, twoje emocje. Porusza twojego ducha. Dlatego to jest ważne. To tak jakbyś na przykład, nie wiem, oglądał film o jakiejś wielkiej miłości i wzruszasz się tym i tak dalej, ale potem wyłączasz ten film i to cię tam nie interesuje. Widzisz tu w kościele jakieś zakochane pary, cieszy się, że są zakochane, może wyjdą za mąż, ale tak naprawdę do ciebie to nie porusza tak głęboko. No, niech będą szczęśliwi, no, niech im się układa. Ale kiedy ty się zakochasz, wszystko się zmienia. Dlaczego? Bo to angażuje ciebie osobiście, bo to jest ta jedyna szczególna osoba. To jest ktoś, kogo ty kochasz. To zaczyna angażować. Ja w swoim życiu zaślubiłem naprawdę wiele, wiele małżeństw. Już nie mówię teraz o tej służbie tu w Świdnicy, bo było, nie było ich dużo, ale patrząc na całość mojej służby, z tego i z tamtego życia to były naprawdę dziesiątki małżeństw. I wiecie co? Jakoś mnie to nie ruszało. Przychodzili, odchodzili. No, bardziej u nas przeżywałem te śluby, bo znałem też osoby osobiście, to byłem trochę bardziej poruszony. Ale słuchajcie, kiedy ja się zakochałem i kiedy był mój ślub, to było zupełnie coś innego, nie? Dlaczego? Było to osobiste zaangażowanie. Tak samo jest z wiarą. Tym się różni wiara od religijności. Wiesz, jak jest tylko jesteś człowiekiem religijnym, to przychodzisz do kościoła tego czy innego, siadasz sobie, słuchasz sobie, oglądasz sobie, tutaj za bardzo nie ma co oglądać, ale są kościoły, gdzie są rzeczy do oglądania, na suficie są namalowane rzeźby, obrazy, poglądasz sobie. Wiadomo, że ksiądz mówi zawsze to samo, co tam nowego. Czasami pastor też mówi to samo. A więc siedzisz sobie, wychodzisz sobie, niezaangażowany, nieporuszony i mówisz, no byłem w kościele. Ale kiedy to jest coś, co jest twoim żywym doznaniem, jest coś, co angażuje twoją wiarę, powoduje, że osobiście kochasz Jezusa, to powiem ci, zawsze jesteś zbudowany. To zawsze uwielbienie będzie najpiękniejsze, kazanie będzie wspaniałe, a czas braci będzie niesamowity. Dlaczego? Bo masz przebudzone serce. Bo masz kochające serce. Bo jesteś osobiście zaangażowany. I moi drodzy, kiedy masz serce przebudzone, dopiero wtedy jest możliwy jakiśkolwiek w twoim życiu rozwój, postęp, progres, zmiana, zwyczajny krok naprzód. Dopóki śpimy, po prostu wydaje nam się, że rzeczy się dzieją. A więc chodzi o to, aby to dzisiejsze słowo nas pobudziło, wzbudziło w nas pragnienie, motywację i chęć, aby zacząć żyć takim osobistym przebudzeniem. Bo tak naprawdę chodzi o to, że wtedy jesteś bliżej Boga, doświadczasz Jego obecności. W naszym kraju co jakiś czas mówi się o takim przebudzeniu Polski, przebudzeniu w zborach i wtedy mówimy sobie tak, no dobra, to poczekamy na to przebudzenie. I są zbory, ludzie wierzący, chrześcijanie, którzy czekają latami na przebudzenie i ciągle nie mogą się doczekać, bo tak jakby ono się nie chciało zacząć. Ale moi drodzy, przebudzenie Kościoła rozpoczyna się od naszego przebudzenia, nie na odwrót. To tak nie działa po prostu. Czy myślałeś kiedykolwiek, w jaki sposób ci Żydzi wyszli z tego Egiptu? Byli uciskani i nagle krzyknęli, ej, słuchajcie, wychodzimy stąd, nie będą nas więcej gnębić. Idziemy gdzieś, nie wiem gdzie, ale idziemy, z Egiptu wychodzimy. Tak to było? Od czego zaczęło się przebudzenie wyjścia? Pamiętacie? Od osobistego spotkania Mojżesza z Bogiem w krzaku ognistym. Amen? Tam był początek. To tam zrodziła się pasja dla narodu, to tam zrodziła się miłość do niewolników, to właśnie stamtąd był wysłany Mojżesz, żeby ich wyprowadzić. Oni czekali na wolność 400 lat i pewnie gdyby nie Bóg, dokładnie 430, żeby ktoś tam myślał, że nie wiem, ale wiem, gdyby nie Bóg i jego interwencja, czekaliby dalej. I nie wiem, czy by się znalazł jakiś chętny Mojżesz, mówi, no dobra, to ja was wyprowadzę, chłopaki, idziemy. Zabierajcie rodziny, krowy, tam wszystko, co macie. Świnie ruszacie, bo nieczyste, to są egipskie, to ich nie ruszamy. Bierzemy, wychodzimy. Nie doczekaliby się. Dlatego, że przebudzenie zaczyna się od serca poszczególnej osoby. Tak było z Janem Chrzcicielem, tak było z każdym Bożym narzędziem, każdym Bożym prorokiem. Tak było z Panem Jezusem. Ciekawe, że Bóg nie wpadł na pomysł łatwiejszy zbawić świat już, od razu, wszystkich naraz. Tylko zaczęło się od jednej osoby, jaką był Pan Jezus. Od Jego pasji, Jego miłości, Jego poświęcenia. A więc zobacz, jeżeli będziemy czekać na przebudzenie, to wam powiem wprost, nie doczekamy się. Przekażemy tę szczytną myśl naszym dzieciom, następnym pokoleniom i one będą mówić za jakiś czas. I tak już czekamy tu w tej świdnicy 48 lat na przebudzenie, bo nam tatuś i dziadek powiedział, że będzie, to my czekamy. Nie doczekamy się. Zjawisko przebudzenia Kościoła, narodu, miasta jest ostatnim ogniwem, a nie pierwszym. Pierwszym ogniwem jesteś ty i jestem ja. Będzie jakieś amen? Ogniwka. Jesteśmy pierwszym ogniwem. I zwróćcie uwagę, że jest to skutek osobistego przebudzenia, a nie owoc. Jest to skutek. Moje osobiste przebudzenie. I tak na marginesie czasami bywa taki dziwny paradoks, że ci czekający na przebudzenie, gdziekolwiek by się ono nie wydarzyło, często je krytykują. I o nie, to nie Boże. Nie, tamto też nie Boże. To nic, że założył ten człowiek 15 tysięcy kościołów, ale to nie może być Boże, bo to nie jest tu. To nie jest, od nas to nie jest. U nas w kościele jest 4 osoby, mamy dwa stronnictwa, może będą z tego 2 zbory, ale my wiemy, jak naprawdę jest. To tamto nie może być. Nie. Zjedzenie. Widzisz, jeżeli będziesz miał serce ospałe, prześpisz wszystko. Miniesz się z każdym przebudzeniem, nawet w twoim kościele. To było straszne. Jak się pewnego dnia obudzisz, mówisz, ojej, a gdzie wszyscy? A, nie ma, niespodzianka. A więc, moi drodzy, chcę na koniec zrobić wyzwanie. Nie czekaj na przebudzenie. Nie czekaj na przebudzenie, rozpocznij je w sobie. Amen? I cieszę się, że w tej społeczności mamy taką, ja to tak widzę, taką falę wznoszącą, jeżeli chodzi o ludzkie serca. Chociażby dzisiaj to, co powiedziała Ewa. Tych serc jest dużo więcej w naszej społeczności. Nie wiem, czy macie tego świadomość, ale każdej środy spotykamy się rano na modlitwie i nas tam przychodzi około 8-6 osób. Ale w tym dniu swój udział w poście i modlitwie zgłosiło ponad 30. To jest 30% tego z kościoła. To znaczy jest wiele serc pragnących, wiele serc przebudzonych, oczekujących na Boże działanie. Możesz się jeszcze dopisać. Wyślij mi SMS-a, chcę prośby modlitewne, to ci doślę. Mam 30 osób, które zgłosiły taką deklarację, że każdej środy będą modliły się przez cały dzień i pościły właśnie w tych rzeczach. I dlatego je powtarzamy tu w niedzielę, żeby włączyć cały Kościół. A więc 60 osób się dołącza sporadycznie, raz w tygodniu, a te 30 to jest jeszcze i w środę, i w niedzielę. Oczywiście możemy się modlić cały tydzień o to, ale zachęcam, jest spora grupa ludzi i musisz o tym wiedzieć, że to nie jest tylko teraz taki konik pastora, ale to jest sprawa wielu osób w tej społeczności. I ja wam dziękuję za wam, którzy co środę pościcie przez cały dzień, modlicie się, ponieważ wierzę w to i widzimy to, że to zaczyna się dziać. Przebudzenie Kościoła to jest nasze osobiste przebudzenie. Im więcej takich będzie serc, to będzie mocniejsze. Amen? Tak to właśnie działa. Dlatego dzisiejszy dzień możesz nazwać, może stać się twoim osobistym przebudzeniem. Obudź się, który śpisz i powstań z martwych. Niech zajaśnieje ci Chrystus. I taka jeszcze jedna uwaga na koniec. Ale jeżeli tutaj jest ktoś, kto uważa, że już wszystko wie, wszystko umie i rozumie, to chciałbym taki fragment z Koryntian odczytać, 8:2. Jeśli ktoś uważa, że wszystko już wie, może być pewien, że tak nie jest. Przekład słowa życia. Co wy na to? Otwiera się przestrzeń dla każdego z nas, aby być: Panie, chcę Ciebie więcej, głębiej, bliżej. Amen? To, co mam, super, za to miejsce, w którym jestem, ale otwieram się na więcej, ponieważ jest naprawdę dużo, dużo więcej rzeczy, które Bóg chce w naszym życiu czynić. Dlatego chciałbym was teraz zaprosić do modlitwy, poprosić grupę, aby tutaj wyszła i tę pieśń zaśpiewała. Wiecie, którą? To śpiewajcie, Duch Święty wam powiedział już. Tak? Wiecie, którą? Malwinka wie, to ona ci powie. Niektórzy mają bardziej otwarte uszy Ducha Świętego. Halleluja. Ale chciałbym raz poprowadzić tą modlitwą z listu do Efezjan, gdzie Paweł prosił Boga o konkretne rzeczy. Jeżeli chcesz się ze mną modlić, możesz powstać. Jeżeli nie chcesz, nie musisz, możesz sobie siedzieć, twoja sprawa. Ale chcę się o to modlić właśnie, żeby to pragnienie Pawła stało się też naszą modlitwą. Halleluja. Abyś mógł już. Halleluja. Halleluja. Panie, stajemy w Twojej obecności. Panie, ja Tobie dziękuję za dzisiejszy dzień, za to, że na różne sposoby się do nas mówiłeś. Przez czas uwielbienia, przez świadectwa, przez, Panie, to słowo, które będzie zwiastowane. Tak, Panie, otwieramy nasze serca i, Panie, mówimy do Ciebie: obudź nas, obudź mnie, Panie, porusz nas. Niech nam zajaśnieje Chrystus, nadzieja chwały. Niech nam zajaśnieje Jego cudowna obecność, Jego bliskość. Dlatego, drogi nasz Ojcze, modlimy się do Ciebie. Ojcze chwały, modlimy się do Ciebie, abyś dał nam ducha mądrości i objawienia, abyśmy mogli poznawać Ciebie, naszego prawdziwego, jedynego Boga, cudownego Ojca. Daj nam ducha objawienia. Daj nam ducha mądrości, abyśmy byli coraz bliżej, Panie, Ciebie. Doświadczali, Panie, Twojej obecności. Halleluja. Ojcze, modlimy się Ci o to, abyś oświecił oczy serca naszego, mojego serca, Panie. Aby widziały, Panie, rzeczy, które są dla nas. Rzeczy, które masz dla nas przygotowane, Panie. Abyśmy, Panie, przez wiarę widzieli Twoje cudowne dary. Abyśmy doświadczali ich. Abyśmy też wiedzieli, doświadczali, jaka jest nadzieja, do której nas, Panie, powołałeś. Ta cudowna nadzieja życia wiecznego z Tobą, Panie. Ta nadzieja, Panie, na życie w Twojej obecności i przechodzenie przez różne próby i doświadczenia, Panie, ponieważ Ty jesteś w nas i blisko nas. Panie, modlę się o to, abyś dał nam też poznanie bogactwa chwały, jaka jest udziałem świętych w Twoim dziedzictwie. Otwórz nasze oczy, abyśmy, Panie, widzieli Twoją chwałę i tą chwałę przygotowaną dla nas w Twoim Królestwie. Ja dziękuję Ci za to, że wybrałeś nas przed założeniem świata, że jesteśmy Twoimi dziećmi, że Panie, jestem Twoim dzieckiem. Dziękuję Ci, że Ty zapłaciłeś cenę krwi Jezusa, Panie, za nas. Na krzyżu uwolniłeś nas do dziedzictwa Twojego. I też, Panie, modlę się o to, abyś otworzył nasze oczy na nadzwyczajną wielkość Twojej mocy. Twojej mocy wobec nas, którzy wierzymy. I dziękuję Ci, że złożyłeś w nas Twoją cudowną moc, Twojego Ducha Świętego, którego jesteśmy świątyniami, który mieszka w nas, którego możemy wielbić, którego możemy słuchać, który poucza nas i prowadzi. Panie, objawiaj nam te prawdy. Prosimy Ciebie, Panie, abyśmy doświadczali Twojej cudownej miłości, poznawali jej długość, szerokość, głębokość, wysokość. Abyśmy, Panie, byli dzisiaj dotknięci Twoim słowem. I też, Ojcze, modlę się o to, aby to dotknięcie nie zostało tylko w sferze emocjonalnej, ale przerodziło się w wykonywanie słowa. Ojcze, modlę się o to, abyś budził nas, abyś, Panie, pociągał nas do siebie, abyś, Panie, posłał myśli od Ducha Świętego, które będą nas pociągały ku Tobie, Panie. Ojcze, modlimy się o to. Ojcze, modlimy się o Twój Kościół w Świdnicy, aby tworzyły go osoby, które są przebudzonego serca, pragnącego serca. I ja dziękuję Tobie za każde serce, które takie już jest i modlę się o to, aby było więcej, Panie, więcej poruszonych serc, abyśmy, Panie, tak powstali z martwych i abyś Ty nam zajaśniał w swojej chwale. Jezu, uwielbiamy Ciebie. Bądź wywyższony, Królu. Hallelujah.